Rozmowy nocą.
Dziś w rozmowach nocą moim Państwa gościem jest ojciec Tomasz Nowak, dominikanin. Pozwólcie, że Państwu przedstawię, bo to dosyć bogaty będzie taki, będzie taka czołówka. Dominikanin, rekolekcjonista, kaznodzieja wędrowny, wykładowca homiletyki, autor książek, audiobooków, youtuber. Witam serdecznie, szczęść Boże.
To bardzo dziękuję, że tak krótka ta lista byłaby.
Krótka, tak zastanawiam się, które z tych przymiotów najbliższe jest ojcu.
Ach, dużo by mówić, bo mówię, że cieszę się, że tak krótka, dlatego że proboszcz Matki Bożej Fatimskiej, jak mnie zaczął przedstawiać, to było trzy razy dłużej.
Trzy razy dłużej, bo ja jeszcze mógłbym oczywiście
tak, powiedzieć. Nie, to broń, bo ja się cieszę, że taka krótka, bo to rzeczywiście, żeby nie przesadzić. Co najbliższe? Przyznam, że właśnie nauczyłem się jako kaznodzieja wędrowny, że najbliższe ma być to, co właśnie teraz robię.
Nie? O, i teraz
akurat
właśnie
teraz
jesteśmy
w radiu.
Jesteśmy w radiu razem i chcielibyśmy posłuchać coś ciekawego, tak, bo mamy adwent, oczywiście, przygotowujemy się. Jutro 6 grudnia, to dla dzieci szczególnie, ale my wszyscy jesteśmy dziećmi przecież, no tak. więc każdy czeka na jakieś tam prezenty. Ale tak
nie
naprawdę...
ma wyższej godności niż dziecko Boże w tym
świecie. Cieszę się bardzo właśnie, bo ojciec jest takim człowiekiem, który dużo radości wnosi. I tam, gdzie jest, i mam nadzieję, że tą radością się chcę podzielić również tutaj w radiu, bo myślę, że chyba radości nam wciąż zbyt mało.
No na pewno tak. Ja uważam, że bardzo mało. No i też, no wiadomo, że nie o to chodzi, żeby śmieszkować cały czas, ale radość jest no, codziennością, bo to właściwie no, źródło najgłębsze jest w tym, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy kochani, że nie jesteśmy przypadkowi, więc to jest zawsze źródło radości.
Ojcze, przedstawiając ojca, właśnie mówiąc o tym, czym ojciec się zajmuje na co dzień, to tak naprawdę co jest najcenniejsze? Bo ja gdzieś dotarłem do ojca książki Poszukiwacze Pereł. I tam jest takie bardzo ładne stwierdzenie, które mogłoby być kanwą naszej całej tak naprawdę rozmowy, jak odnaleźć to, za co będziesz gotów oddać wszystko, co masz. Poszukujemy w ciągu życia pereł różnych, prawda?
No tak, i to myślę, że to jest poszukiwanie permanentne, nie? Ale to też chyba trzeba pokornie przyznać, że jak znajdziemy jakąś perłę i wydaje nam się, że to już jest właśnie ta, to za jakiś czas się okazuje, że to jeszcze nie jest ta i trzeba sprzedać to wszystko, co z tą wcześniej znalezioną związane, żeby odkryć jeszcze coś więcej, głębiej, jeszcze coś bardziej prawdziwego, bardziej takiego, z czym ja się jakoś utożsamiam, czy można też powiedzieć, co mnie uszczęśliwia. No jasne, że taką perłą nad perłami jest Pan Bóg. Tak jak choćby święty Augustyn mówi, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu, to znaczy, gdy nie znajdzie tej najcenniejszej perły, którą jest sam Bóg. Tyle, że Bóg, jak widzę, lubi odwracać to i dla Niego znowu najcenniejszy jestem ja czy ty i On wszystko oddaje, co ma, żeby znowu mnie odnaleźć, takiego, jakim ja właściwie jestem. Więc myślę, że to jest taki proces, który jest wzajemnością i może nawet nie warto sobie zadawać takiego pytania, na jakim etapie tego procesu ja jestem, tylko pozwolić sobie dalej szukać. No to, co często spotykam, to jest takie pragnienie, żeby tak znaleźć raz na zawsze. I nie o to chodzi też, żeby cały czas gonić króliczka, można powiedzieć, ale też nie o to chodzi, żeby tak zrobić coś raz na zawsze, co już będzie takie stałe do końca. Też nie o to chodzi.
Ja kiedyś spotkałem takiego bardzo sympatycznego kapłana, który powiedział mi, że życie nasze to jest taka sinusoida. On to jeszcze pokazywał na różnych wykresach i mówił, że czasami są góry, czasami są doliny, czasami wpadamy w różne pułapki, czasami gdzieś tam odchodzimy. Ojciec mówi o tym, że szukamy pereł, ale też mam wrażenie, że my musimy chyba się przyzwyczaić do tego, że my tak ciągle musimy być takim raz u góry, raz na dole. Nie możemy tak konstans iść.
No tak, ale myślę, że właśnie to już nam daje taką dynamikę, że my myślimy, że my szukamy, a to nas szukają, prawda? I że to tak naprawdę jak w miłości, nie? Że to musi być ta wzajemność taka, że się wzajemnie jakoś szukamy. Tak jak w małżeństwie przez całe życie, nie? Czy tak jak mówię, ja z Panem Bogiem, że to nie jest coś stabilnego, statecznego, tylko właśnie na tym ta miłość polega, czy to szukanie, że to nie tylko wszystko ode mnie zależy.
Ale ojciec powiedział bardzo taką interesującą, intrygującą trochę mnie również wypowiedź, że Pan Bóg odwraca wszystko do góry nogami, można powiedzieć, przemodelowuje po swojemu. My tak chcielibyśmy tak uporządkować, też słyszymy przecież z różnych ust, będąc w różnych miejscach, również w kościele, słyszymy o pewnym porządkowaniu, modelowaniu naszego życia i tak dalej, i tak dalej. A Pan Bóg mówi, nie, to wszystko do góry nogami, prawda, i zupełnie co innego.
No z Panem Bogiem właśnie to jest najpiękniejsze i najciekawsze. Ja tak lubię taki obrazek, że jak jesteś najwyżej, jak tylko może być, to jeszcze spodziewaj się, że ktoś zapuka z góry, a jak jesteś najniżej, to że ktoś jeszcze zapuka od spodu. I to jest właśnie Pan Bóg, że dla Niego nie jest problemem być najwyżej i najniżej. My się tym bardziej przejmujemy niż chyba potrzeba, natomiast rzeczywiście ta dynamika jest jakoś Jego naturą. No ja to też zrzucam na to, że jak jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, to tę samą naturę jakoś w sobie mamy i też właśnie ten, właśnie nie niepokój, tylko taką właśnie dynamikę rozwoju, no po prostu w sobie nosimy. To ja pamiętam u nas, u Dominikanów najmądrzejsi są nowicjusze, tak się mówi. Pamiętam, jak kiedyś jeden nowicjusz do mnie podszedł i mówi, jak ja się czymś tam trapiłem zanadto. I on mówi, ojcze, zawsze można bardziej kochać. Nie? Że nie ma takiej granicy, że ty już dotąd i dalej nie, nie. Że zawsze może być niżej, wyżej, ale to się nic nigdy nie kończy. Że to jest właśnie, czy w takim, czy innym modelu, tak jak ten ksiądz mówił, ja lubię na przykład taki model spirali, że niby coś się powtarza, tak jak właśnie co roku mamy Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, czy Wielkanoc, ale za każdym razem, czy w każdym roku już to jest jak w spirali trochę wyżej i jakoś też myślę, że bliżej naszego serca, bliżej prawdy, piękna, dobra.
Wspomniał ojciec o tej spirali, o tej powtarzalności, to ja mam wrażenie, że my tak troszeczkę nie jesteśmy w stanie się wyrwać trochę do góry, tylko jesteśmy tak na jakimś tam poziomie i tak się kręcimy wokół takiego epicentrum, powtarzające się wydarzenie, powtarzające się okresy liturgiczne i tak dalej, i tak dalej. No tylko my coraz starsi jesteśmy.
No ja takiego obrazka używam na rekolekcjach często, takiego osiołka w kieracie, że my czasami właśnie jesteśmy jak taki osiołek w kieracie, chodzi, poci się, a ciągle jest w tym samym miejscu, nie wiem, w Adwencie czy Wielkim Poście szybciej chodzi, bardziej się poci, bo sobie tam jakieś ponarzucał umartwienia czy postanowienia, ale i dalej jest w tym samym miejscu, że nie mamy tego, co jest w miłości, otwarcia na nowe, że właśnie sobie planujemy jakoś tak tylko właśnie jak ten kołowrotek w kółko, a nie widzimy tego, że to w tej powtarzalności też jest możliwy wzrost. I myślę, że to już jest jakoś dzieło Pana Boga w nas, że my wzrastamy mimo powtarzalności. Jak my to widzimy, no to każdy już musi sobie sam chyba odpowiedzieć.
Ale tak ludzie lubią takie pewne procesy nazywać, ale też nazywać pewne działania, otwierając się na coś nowego, tak jak ojciec powiedział, ale też nazywając to w jakiś sposób. Czy to trochę nie jest tak, że my tak chcemy wszystko uporządkować, a ten Pan Bóg jest zupełnie inny niż to nasze wyobrażenie.
No wydaje się, że właśnie na tym to polega, że my chcemy Pana Boga jakoś ściągnąć do naszej ludzkiej miary i to sobie wszystko jakoś tak uporządkować.
Tak sklasyfikować go, prawda?
Tak, tak. To jest ślepa uliczka, można by tak powiedzieć. Nie? Ostatnio też, no, myślę, że od już kilku dobrych lat robi furorę takie zdanie, żeby przekraczać swoją strefę komfortu, prawda? Ja ostatnio właśnie też nad tym myślałem na nowo. Nawet sam pamiętam, jak jeszcze te kilka lat temu wypowiadałem takie zdanie, też w sensie duchowym, że trzeba przekraczać swoją strefę komfortu, ale ostatnio mi przyszło tak do głowy, no dobrze, przekraczać strefę komfortu można wtedy, kiedy się ma komfort. A jednocześnie my bardzo lubimy przekraczać strefę komfortu, nie mając komfortu, więc de facto co? Przekraczamy. No więc to tak oczywiście gra słów jakaś, ale tak mi to samemu dało do myślenia. Właściwie czego my szukamy, w jaką stronę zmierzamy, czy szukamy komfortu, czy przekraczania komfortu, czy jeszcze czegoś innego, właśnie uporządkowania choćby, do czego my właściwie dążymy. No? I czy to rzeczywiście jest z jakąś nadzieją na rozwój, czy jest no, raczej takim przygaszeniem nas i właśnie trwaniem w jakiejś ślepej uliczce czy zakręceniu.
A czy znalazł ojciec odpowiedź na to pytanie? O to przekraczanie strefy komfortu albo to, żeby zejść z kanapy i coś zrobić? Znaczy to są takie pewne może i potrzebne dla niektórych slogany, może pewne takie punkty odniesienia. Niech to będzie, ale czy to właśnie o to chodzi? Bo ja cały czas zadaję sobie sam pytanie, czy o co chodzi w tym czasie, w którym jestem? Nie?
Więc ja odkrywam, że może bardziej w tym jest temat, czy to chodzi o coś, czy to chodzi o ktoś. To znaczy, czy chodzi w tym moim rozwoju o kogoś, czyli właśnie o miłość do kogoś i tą wzajemność, która nas rozwija, czy o coś. Nie? Że mogę sobie taki czy inny slogan wziąć, a potem się nim terroryzować nawet, prawda, że ty musisz przekraczać. Wcale to nie jest żaden rozwój, tylko jeszcze bardziej człowieka potrafi pozamykać, nie? Że coś tam musi, do czegoś jest przymuszany w taki czy inny sposób. No ale tak samo można używać miłości. Mówię, kochaj mnie. No ale co to właściwie znaczy? Czy rzeczywiście się wzajemnie w tym szukamy i rozwijamy, czy to jest właśnie tylko taki slogan, który mnie jakoś może nawet dyscyplinuje, może nawet na chwilę działa, ale tak naprawdę no, za chwilę albo się rozpada, no albo jakoś tam umiera i zostaje z pustymi rękami, zostaje z niczym. W gorszej tak naprawdę sytuacji niż zaczynałem, nie? Że, no to oczywiście też nie jest koniec, bo nawet jak jesteśmy Doliną Wyschłych Kości, tak jak u Ezechiela, to nie jest jeszcze koniec, jak widzimy, że duch może przyjść i jakiś prorok, który nad tym prorokuje i te kości ożywają, nie? Więc to też jest możliwe. Chyba nie ma takiej ślepej uliczki, z której się nie dałoby wyjść.
A to jest przynajmniej tutaj pewna nuta nadziei pojawiła się, bo ja też jestem chyba zwolennikiem takiego zastanawiania się albo takiego myślenia o tym, żeby nie dołować, tylko żeby szukać jakichś rozwiązań, żeby szukać tej nadziei, ale w mojej aktywności oczywiście, tak? Bo trochę to jest tak, że z jednej strony, Panie Boże, zrób coś za mnie, nie? Albo do nich inni to zrobią, albo tam oni przecież powinni, bo oni są wyżej, albo więcej mogą, albo więcej mają i tak dalej. A tutaj nagle się okazuje, że ojciec mi znowu wywraca do góry nogami mój model.
No przyznam, że ja może długo na to czekałem, może jeszcze za krótko, nie wiem, ale no takim moim mistrzem jest Pan Jezus. Może to brzmi tak jak truizm, ale to wcale nie jest takie oczywiste. To znaczy ja wiele lat czytałem Biblię, czytałem o Panu Jezusie i tam nie widziałem tego, co On robi. Na przykład takie przeświadczenie miałem, że jak tam, nie wiem, upomina czy saduceuszów, czy faryzeuszów, że tak jakby mówił, no i tak trochę taki model chyba światowy mi się narzucił niechcąco, że jak tak mówi, tam nie znacie Pisma ani mocy Bożej, prawda, że mówi, panowie, no to jak zmądrzejecie, to przyjdźcie. A dopiero niedawno zobaczyłem, że jak on nawet mówi najtrudniejsze rzeczy do nich, to on ich nie opuszcza, tylko dalej z nimi jest. On nimi nie gardzi, on ich nie wyklucza. Mówi im prawdę w oczy, że tu i tu się mylą, prawda? Ale cały czas jest do ich dyspozycji, cały czas jest w ich obecności. Nie przestaje ich kochać przez to. No, a myślę, że wielu z nas tak ma. No ja tak miałem przez wiele lat, że aha, jak coś tam zrobiłem nie tak, czy nie tak w myśleniu, czy nie tak w działaniu, czy w słowach, to że ja taki się nie nadaję. I dopiero jak się zmienię, naprawię, to się wtedy będę nadawał. A nie, że Pan Bóg cały czas chce ze mną być i mu się do wszystkiego nadaje, tylko rzeczywiście muszę poprawić w myśleniu czy w działaniu to i tamto. Ale nawet jak nie poprawiam, to znaczy, że mnie opuszcza. Prawda? Że to było jakieś moje przeświadczenie przez lata. A tak naprawdę teraz widzę, że to wcale nie jest tak. I no właśnie ten moment taki, kiedy ja sam jestem jakoś, nie wiem, sobą załamany nawet, no to nie znaczy, że Pan Bóg jest mną załamany. I myślę, że to jest choćby w Adwencie do odkrywania. Stąd się bierze ta radość, że no my odchodzimy zasmuceni jak ten młodzieniec, a wcale nie musimy odchodzić. Pan Jezus mówi, słuchaj, nie nadajesz mi się odejść zasmucony. No tak nie mówi. To On sam decyduje się na zasmucenie i my, myślę, często jesteśmy smutni, bo sami sobie to robimy w jakimś przeświadczeniu fałszywym, które no pewnie skądś się bierze, ale że Pan Bóg też tak o mnie myśli, jak ja o sobie myślę, a to jest po prostu nieprawda.
Czy tak samo myślał ojciec, jak był ojciec? Chciałem to na początku powiedzieć, ale nie odważyłem się, może teraz bardziej jestem odważny, w subkulturach punkowych, hipisowskich?
Czy tak myślałem?
Tak.
Myślę, że tak. Jednocześnie rzeczywiście tak, bo sobie teraz na nowo mi to wraca i doceniam to bycie w tych subkulturach, że to było jakieś prawdziwe o mnie wtedy. I może było jakieś naiwne albo jakieś takie właśnie tylko częściowe w takim poznaniu siebie, czy w ogóle tego, na czym polega ten świat, czy jaka jest prawda. Może rzeczywiście to tak wygląda, a jednocześnie było wtedy prawdziwe i szczere i myślę, że jakoś też promieniuje, czy procentuje nawet dzisiaj w moim życiu, że ja się rzeczywiście cały czas staram szukać tej prawdy, nie? I tym samym umiem zakwestionować choćby moje wcześniejsze nieprawidłowe, czy nawet wprost mówiąc głupie myślenie. Nie? Nie wiem, jakoś też tak mi przychodzi teraz w tym kontekście takie słowo księdza Tischnera, który kiedyś powiedział, że jeżeli chcesz się nawrócić, to jest trochę tak, jakbyś jechał pociągiem i nagle się zorientował, że jedziesz nie w tym kierunku, w którym masz jechać. I nie wystarczy zmienić przedział, czy wagon, czy nawet iść w przeciwnym kierunku do jazdy pociągu. Po prostu trzeba na najbliższej stacji wysiąść i wsiąść do tego, który jedzie tam, gdzie ty chcesz jechać. Nie? Więc no, czasami właśnie jest ten moment szukania, ale jak już znajdę, no trzeba zrobić krok. I nie chodzi o to, żeby była to rewolucja, ale jednak radykalna zmiana.
Powiedział ojciec takie bardzo ważne dla mnie też słowo. Trzeba się zatrzymać, trzeba wyjść z tego pędzącego pociągu i trzeba znaleźć ten azymut. Tylko pytanie, gdzie tego szukać?
Ja bym odpowiedział najprościej w sobie. Wierzę w to głęboko, że ta miara jest w nas. Ona jest tam może jakoś pokoślawiona przez różne wpływy w nas, ale prędzej tu znajdziemy w sobie niż gdziekolwiek na zewnątrz. To znaczy my często jesteśmy jak takie koziołki matołki, co biegają po całym świecie, szukając tego, co jest bardzo blisko, a tak naprawdę we mnie, jeżeli ja rzeczywiście wierzę, mogę właśnie mieć na horyzoncie Pana Jezusa i mogę nie mieć, no ale ten świat, który ja mam do dyspozycji, którym dysponuję, to jestem ja. Nie zmienię za bardzo innych. Jeżeli mogę kogoś zmienić, to siebie, bo do siebie mam tylko dostęp jakiś. I może potrzeba trochę czasu, jakichś zabiegów takich czy innych, żeby siebie samego spotkać w sobie. Nie? Że słyszałem ostatnio takie zdanie, że właśnie my tak żyjemy, że jak siedzimy, to już stoimy, jak stoimy, to już idziemy, jak idziemy, to już biegniemy, jak biegniemy, to już siedzimy, że nigdy nie potrafimy robić tego, co właściwie robimy. Kiedyś to było takie nawiązanie, że buddyzm ci da odpowiedź w taką stronę właśnie, że jak pójdziesz w medytację, to znajdziesz właśnie, się wreszcie zatrzymasz, doświadczysz oświecenia, czy jakiegoś odnalezienia siebie samego i pewnie tak, też można taką ścieżką buddyjską podążać. No ale to, czy buddyzm, czy cokolwiek innego, to jest szukanie właśnie tej prawdy o sobie i nasza droga za Panem Jezusem jest taka, no bo widzimy właśnie, że On jest tym horyzontem, który się odbija we mnie, w moim sercu. Jeżeli, tak jak jako chrześcijanie wierzymy, że jesteśmy właśnie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to no ta sama miłość, ten sam zamysł jest w nas. I no wierzymy w to, co słyszymy choćby na początku Biblii, że jak Pan Bóg wszystko stwarzał, to mówił, to jest bardzo dobre, a jak człowieka stworzył, to powiedział, że to jest bardzo dobre, jak stworzył na swój obraz i podobieństwo. Więc do tego bardzo dobre chcemy wrócić, nie? Czyli że jest pełne harmonii, jakiegoś spełnienia. Owszem, w jakimś procesie, jak wcześniej mówiliśmy, ale no właśnie, to do tego dążymy, nie? Gdzieś to utraciliśmy, gdzieś się pogubiliśmy, czy jakoś tak jak mówimy od raju, ale też no, w naszym życiu też popełniliśmy pewnie takie czy inne błędy. No i okazuje się, że to nas nie dyskwalifikuje, że może z tego wynikają takie czy inne ograniczenia, no ale nigdy ta droga nie jest zamknięta. No i nawet jak jest wąska, to może nawet lepiej, że na tej wąskiej drodze może łatwiej odnaleźć to, czego szukamy.
Tak, weszliśmy w taki kanał poszukiwań tej najlepszej drogi. Ja mam wrażenie, odnoszę wrażenie, że ludzie dzisiaj, współcześnie, ale może też kiedyś tak też było, no trudno mi jest odnosić się, mogę to przeczytać tylko w książkach mądrych, ale szukali takiego jakiegoś olśnienia, jakiegoś takiego czegoś wyjątkowego, co wskaże, tak, to jest ten kierunek, w który powinienem podążać. To jest ta droga, którą powinienem wybrać. Ja przyjmuję współcześnie taką tezę, że potrzebni są świadkowie, tak jak kiedyś, tak i dzisiaj. Że świadek jest tym, który może mi pokazać, że to warto robić, no bo on jest tego świadkiem, on sam przeżywa to. Czy ojciec miał taki moment w życiu i co było tym momentem w życiu, że powiedział tak, ja będę poszukiwaczem tych pereł?
Ja widzę to właśnie choćby, jak wspomnieliśmy o tych subkulturach, że to gdzieś było zawsze we mnie. Nie? Że tak naprawdę może to po prostu jest w ludzkiej naturze, u kogoś to jest bardziej, u kogoś mniej intensywnie. Tak mi się to skleja po prostu, że wydaje się, że ta radykalność jakaś jest we mnie po prostu od początku i to, czy to będzie się objawiać w subkulturach, czy nawet, nie wiem, we wzięciu na bierzmowanie jako patrona Jana Chrzciciela, który, co by nie powiedzieć, był dość radykalny. Więc jakby takie różne wybory w moim życiu, one mają taki rys radykalności. Myślę, że też to takie jest, że na pewnych etapach naszego życia potrzebujemy takiego oświecenia, że nagle coś się w nas przełamuje, że nagle wzejdzie nam jakaś, nie wiem, gwiazda, czy ukaże się coś takiego, co mnie przekona, co pozwala mi, no lepiej po prostu zdecydować o takiej zmianie w moim życiu. A jednocześnie to nie wyklucza tego, że ja jakoś się rozwijam, jakoś pracuję nad sobą, jakoś odkrywam. Idę też właśnie z innymi świadkami razem i się wzajemnie wspieramy. I ta różnorodność też jest bardzo inspirująca, że to nie musi być też właśnie żaden fajerwerk czy rewolucja, tylko sama inność drugiego, że widzi tą samą rzecz inaczej, jest dla mnie inspirująca, coś mi odwraca, prawda? Tak sobie patrzę tutaj na ścianę, że jest napisane Radio Gdańsk, słuchaj od rana, my rozmawiamy wieczorem, można powiedzieć słuchaj do rana. I się tylko przestawia też jedno słowo, w sensie dwie litery i też jest prawda, nie? Że aha, ale to z innej strony zaczynam. Czy dzień się zaczyna od rana, czy się zaczyna od wieczora?
Tak ważne, jak mówią, żeby się zaczął. Nie?
Tak, tak. Nie? Natomiast właśnie gdzie, czy musi się skończyć? No mam nadzieję, że nie musi, że to jest jakaś taka droga do wieczności.
W tych poszukiwaczach pereł, bo do tej książki ojca sięgam, napisał ojciec tak, że jest to zaproszenie do odnalezienia skarbów ukrytych w twoim wnętrzu, czyli ojca moim, państwa. Talentów, darów, niezwykłej tożsamości, ale też do odkrycia bogactwa wokół ciebie, jak również do poszukiwania najgłębszego sensu twojego życia. Wracam trochę do tej sytuacji, w której jesteśmy dziś, tu i teraz zanurzeni. Możemy się tylko spoglądać na to, co dramatycznego dzieje się na świecie lub trochę zmienić to myślenie o sobie samym i otoczeniu i wprowadzić trochę nadziei, bo myślę, że to jest też ważne, żebyśmy tylko nie o tym, co złe, tylko o tym, co dobre właśnie mówili częściej. A to jest wcale niełatwe.
Jest niełatwe, bo się narzuca bardziej to, co złe, niż dobre. I nie o to chodzi, żeby nie widzieć tego, co złe, ale żeby zachować taką mądrą równowagę czy mądre patrzenie. Tak mówimy, że zło się bardziej narzuca, a dobra jest więcej, nie? Więc w to jakoś wierzymy. Może to dobro czasami jest trudne do dostrzeżenia, może potrzeba czegoś, no właśnie jakiegoś zatrzymania czy jakiegoś uświadomienia przez kogoś drugiego, że tutaj i tutaj mamy z tym do czynienia. I tak sobie, nie wiem, może taki prosty mi przykład przychodzi teraz do głowy, ale taki właśnie przedświąteczny. Przez lata trochę się podśmiewałem z mego taty, już świętej pamięci, który jak przyjeżdżałem do domu, nie było to zbyt często z zakonu, to mówił, poprosiłem mamę, żeby ci upiekła sernik, dobrze zrobiłem. No i tak się śmiałem trochę, że tak, poprosił, ale mama musiała upiec, prawda? I tak troszkę to chcąc, nie chcąc, ale tak poniżałem trochę, nie? I pamiętam teraz, byłem gdzieś w górach i z takim góralem rozmawiałem i też właśnie jakoś przyszedł właśnie z kawałkiem placka od żony, jakby tam, gdzie mieszkałem. I o tym jakoś była mowa i tam mówię o tym moim tacie, a on tak się obruszył, tak mnie zatrzymał i mówi, ale to znaczy, że ojca kochał, bo pamiętał, mógł nie pamiętać. I ja tak mówię, no dobrze, ja tak przez lata na to patrzyłem, a on mi w jednym momencie ukazał coś, czego ja nie widziałem. Nie? I może nawet prawdą też byłoby to, co wcześniej mówiłem, ale prawdą jest też to, co on mi odsłonił. Nie? I my na różne sposoby jakoś tę naszą miłość, pamięć wyrażamy. Nie? Teraz jak czy to myślimy o świętym Mikołaju, który jest jutro, czy o świętach, czy o prezentach, czy o jakimś byciu ze sobą, no to właściwie czy widzimy te takie pokłady dobra, szlachetności, może one są małe, może jakieś nieudolne czy inne, ale tam jest dużo miłości w takich prostych rzeczach. Nie? Łatwiej nam zobaczyć to, czego brakuje, niż to, co jest. I choćby ten przykład z moim tatą mnie mocno uświadomił, że ja na wiele aspektów nie zwracam uwagi, że patrzę dość po wierzchu, mam skłonność to jakoś ocenić, a z drugiej strony, czy to jest moja rola i tak patrząc nawet na siebie samego, czy więcej pożytku dla mnie przynosi to, że ja zauważyłem to, że mój tata jednak o mnie pamiętał i mnie kochał, że tak powiedział do mamy i ją poprosił o ten sernik, czy z tym mi jest lepiej, czy z tym, że ja się trochę z niego pośmieję, że tak czyimiś rękami robi dla mnie dobrze. Prawda jest jedna i druga, nie? Ale która mnie bardziej karmi czy cieszy? Raczej ta pierwsza, tak odkrywam, że jednak dużo milsze jest dla mnie, że to o mnie pamiętał i mnie kochał, niż to, że coś tam nie zrobił tak, jak miał zrobić.
Ojcze, bardzo dziękuję za to podzielenie się tym, co dla ojca jest najcenniejsze.
Bardzo, bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam i życzę pięknych, najpiękniejszych prezentów i na Mikołaja, i na święta.
Dziękujemy bardzo.
Rozmowy nocą.